Muzyka liturgiczna. Rozbrzmiewający kolędami klimat świąt Bożego Narodzenia to dobra okazja, aby w naszym cyklu poruszyć temat roli muzyki i śpiewu w liturgii. Już w starożytności był on przedmiotem zainteresowania i troski Kościoła Świętego. Muzyka oraz śpiew w liturgii i w ogóle w życiu wspólnoty wierzących w Chrystusa pełni bardzo ważną rolę. Nie jest to bynajmniej zwykła funkcja estetyczna, ozdobna, choć, jak się wydaje, wielu traktuje ją właśnie jako mało istotny dodatek. Bywa przecież, że sami duszpasterze i niektórzy muzycy kościelni, nie zawsze mający odpowiednie przygotowanie teologiczno-liturgiczne, sprawiają, że podczas mszy świętych śpiewa się raczej coś, co jest rytmiczne oraz miłe dla ucha i przez to może wzbudzać pozytywne odczucia. Niestety w liturgii coraz częściej obecne są banalne piosenki religijne, które poza ekspresją prostych uczuć nie zawierają żadnego przesłania ewangelizacyjnego. Co gorsza, stało się powszechnym zwyczajem, że w liturgię włącza się hałasowanie na gitarach i instrumentach perkusyjnych, zwłaszcza na różnego rodzaju bębnach, jak chociażby dżembe czy konga, oraz na tamburynie, mimo iż przepisy kościelne w sposób jednoznaczny je wykluczają z muzyki liturgicznej. Msza Święta to nie miejsce dla popisów artystycznych takich czy innych zespołów, które nierzadko umieszczane obok ołtarza podrygują w rytm wykonywanej przez siebie muzyki. Wypada w tym miejscu dokonać pewnego uściślenia pojęć. Najszerszym znaczeniowo jest muzyka religijna, która obejmuje rozległy zakres twórczości kompozytorskiej, mocno zróżnicowanej pod względem wartości artystycznej. Jej cechą charakterystyczną jest odwoływanie się do treści religijno-duchowych, niekoniecznie wprost związanych z chrześcijaństwem. Mamy na przykład muzykę religijną dalekowschodnią czy żydowską. W chrześcijańskiej muzyce religijnej, nazywanej także muzyką sakralną, nie brak odniesień do treści ściśle liturgicznych, jednak traktowanych wybiórczo i dość swobodnie. Ponadto dopuszcza ona stosowanie zarówno instrumentów perkusyjnych, jak i instrumentów dętych, blaszanych. Ponieważ akcent pada w niej na stronę artystyczną i wykonawczą, dlatego nie może być stosowana w liturgii. Węższy zakres znaczeniowy ma pojęcie muzyka kościelna. Wskazuje ono na ten rodzaj muzyki, jaki pozostaje w służbie wspólnoty eklezjalnej, czy to katolickiej, protestanckiej, czy prawosławnej. Jak wynika z nazwy, jej zadaniem jest budowanie wspólnoty wyznawców Chrystusa zarówno w liturgii, jak i poza nią. Tu naszą uwagę skupiamy na ściśle pojętej muzyce liturgicznej, czyli pozostającej na wyłącznej służbie świętej liturgii. Z tej racji byłoby niestosownością wykonywanie jej poza przestrzenią sakralną, a więc na przykład w sali koncertowej czy na stadionie. Na szczęście zdarza się to na ogół rzadko. Jak bardzo Kościół ceni sobie poprawną muzykę i śpiew, świadczą liczne jego wypowiedzi już od czasów patrystycznych. Najwięcej jednak dokumentów Kościoła na temat muzyki zostało opublikowanych w XX wieku. Najpierw święty Pius X, papież, w 1903 roku wydał motu proprio pod tytułem Tra le sollecitudini. Wiele miejsca muzyce poświęcił też Pius XII w encyklice Mediator Dei z 1947 roku. Kluczowym zaś dokumentem w okresie przedsoborowym była encyklika Musice Sacre Disciplina z 55 roku tegoż papieża Piusa XII. Muzyką w życiu Kościoła zajmował się również Sobór Watykański II, między innymi w konstytucji Sacrosanctum Concilium. Czytamy tam, że tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych form wyrazu artystycznego, szczególnie tym, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. Toteż muzyka kościelna będzie tym wznioślejsza, im ściślej zespoli się z czynnością liturgiczną, czy to serdecznie wyrażając modlitwę, czy też przyczyniając się do jednomyślności, czy wreszcie nadając uroczysty charakter świętym obrzędom. Warto zwrócić uwagę na główne przymioty muzyki kościelnej, czyli liturgicznej, które zostały tu wymienione. Przede wszystkim ma ona być ściśle zespolona z liturgią, a więc nie ma w niej miejsca na beztroską dowolność repertuaru. Właściwy dobór śpiewów w liturgii jest prawdziwą sztuką, która wymaga odpowiedniego przygotowania muzycznego i teologicznego, a do tego również dobrego wyczucia ducha liturgii. Muzyka kościelna ma wyrażać modlitwę, a nie banalne treści czy płytkie uczucia. Ma być wykonywana w taki sposób, aby budowała jedność przez angażowanie wszystkich. Z tego względu niedopuszczalne są popisy śpiewaków czy muzyków podczas liturgii, która nie może być traktowana jako okazja do urządzania recitalu. Nawet jeśli w minionych epokach tak bywało, to w świetle najnowszego nauczania Kościoła nie może to mieć miejsca. W ostatnim cytowanym zdaniu powyżej jest mowa o tym, że muzyka liturgiczna ma nadawać uroczysty i podniosły charakter świętym obrzędom. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza podczas takich obchodów jak Boże Narodzenie, Triduum Paschalne i Wielkanoc, czy inne uroczystości oraz święta. Oznacza to, że muzyka liturgiczna powinna mieć piękną formę i należy ją wykonywać z najwyższą starannością, jeśli ma być chwałą Boga, a nie Jego obrazu. Z tej racji żąda się od muzyków kościelnych dobrego przygotowania fachowego w tym zakresie. Cytowana konstytucja soborowa zauważa, że wymienione wyżej przymioty w zupełności posiada zawsze ceniony w kościele śpiew gregoriański, uznawany za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych, równorzędnych rodzajów śpiewu. Nie oznacza to, że wyklucza się ze służby Bożej inne rodzaje muzyki kościelnej, zwłaszcza polifonię, ale pod warunkiem, że odpowiada ona duchowi czynności liturgicznej według tego, co zostało wcześniej powiedziane. W dalszych słowach przywołanego fragmentu z Soborowej Konstytucji o Świętej Liturgii jasno zostały określone dwa fundamentalne cele muzyki kościelnej. Są nimi chwała Boża i uświęcenie wiernych. Muzyka liturgiczna nie jest sztuką dla samej siebie, lecz, jak podkreślał Pius XII, spełnia uprzywilejowaną rolę w samym sprawowaniu świętych ceremonii. Innymi słowy, muzyka liturgiczna, która przede wszystkim ma pozostawać w służbie słowa, a nie tylko dźwięku, jest częścią liturgii. Oznacza to, że za pomocą właściwych sobie środków wyrazu ma podkreślać nieskończoną wielkość i majestat oraz świętość Boga. W ten sposób spełnia ona drugi zasadniczy cel, jakim jest uświęcenie wiernych. Dokonuje się to przez ożywienie modlitwy i wzmocnienie za pomocą dźwięku wymowy tekstu liturgicznego. Odwołując się do wrażliwości estetycznej i poruszając uczucia, muzyka liturgiczna dysponuje wierzącego do przyjęcia łaski Bożej płynącej ze sprawowanych świętych tajemnic. Wracając do dokumentów Kościoła na temat muzyki kościelnej, warto wspomnieć wydaną po Soborze Watykańskim II w 1967 roku szczegółową instrukcję Świętej Kongregacji Obrzędów pod tytułem Musicam Sacram. Niemało miejsca muzyce w liturgii poświęcają także ważne dokumenty, jak chociażby ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego czy ogólne wprowadzenie do liturgii godzin. Na tej podstawie w 1979 roku zostały wydane przez polskich biskupów szczegółowe zalecenia odnośnie do uprawiania muzyki kościelnej i stosowania jej w liturgii. Na podsumowanie zaledwie dotkniętej tu bogatej i ważnej problematyki muzyki i śpiewu kościelnego warto sięgnąć do wspaniałych myśli kardynała Józefa Ratzingera. W pięknym wydaniu wszystkich jego dzieł, jakie podjęto się na kulu, znajduje się m.in. jego tekst pod tytułem Duch liturgii. Przyszły papież, jako wytrawny meloman, podkreśla służebną rolę muzyki kościelnej wobec słowa, boskiego logosu, czyli Jezusa Chrystusa, który jako odwieczne słowo Ojca stał się ciałem. Kardynał pisze tak. Modlitwa w ogóle, a w szczególności górujący nad słowem dar śpiewania przed Bogiem, jest darem ducha, który jest miłością. Budzi w nas miłość i w ten sposób skłania nas do śpiewania. Dalej czytamy, że śpiewając wznosimy się ponad słowa, ale nie ponad słowo, logos. Ze względu na centralną rolę logosu, wcielonego słowa, kardynał Ratzinger stwierdza, że nie każdy rodzaj muzyki może być częścią kultu chrześcijańskiego. Postuluje on przyjęcie pewnego kryterium, jest nim właśnie logos. Czy mamy do czynienia z Duchem Świętym, czy ze złym duchem, poznaje się po tym, jak mówi Paweł, że tylko z pomocą Ducha Świętego możemy powiedzieć: Panem jest Jezus. Duch Święty prowadzi do logosu, do muzyki, która stoi pod znakiem sursum corda, podnoszenia serca. Kardynał pisze, nie rozmycie się w niekontrolowalnym upojeniu ani sama zmysłowość, lecz integrowanie człowieka z wyższą sferą stanowi kryterium muzyki odpowiadającej logosowi.